Związek rodziców jest ich ładowarką do baterii, które zużywają się w rodzicielskiej codzienności, a zarazem dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują doświadczać miłości nie tylko od rodziców, ale też pomiędzy rodzicami. To miłość nieidealna, tak jak nieidealny jest każdy związek. Nazywam się Aga Rogala i jestem terapeutką rodziców. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i z dziećmi. Mój podcast ma za zadanie pomóc Ci tworzyć związek, który ładuje Ci baterię. Nieidealny, ale wystarczająco dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko tegoż podcastu, witam Cię. Witam Cię w ogóle z bananem na twarzy, dlatego że dosłownie pół godziny temu zobaczyłam statystyki na Spotify i tam jest taki ranking, który mówi o 100 najlepszych podcastach po polsku i jest codziennie aktualizowany. I okazało się, że mój podcast na dziś, na 18 stycznia, jest na 6 miejscu. Także jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, ale jakby moja radość jest tym większa, że wiem coś jeszcze. To znaczy to szóste miejsce prawdopodobnie jest dzięki temu 51 odcinkowi, czyli poprzedniemu odcinkowi podcastu o pragnieniach mężczyzn i kobiet w relacji. I to jest w ogóle super. Jeszcze bardziej super są wiadomości, które docierają do mnie, które mi wysyłają słuchacze i słuchaczki, więc może ty tam po drugiej stronie, o tym, jakie zmiany, czy jakie drobne kroki natychmiast niemal po wysłuchaniu tego odcinka zaczęły być wprowadzane. Takie cudowne to są wiadomości o zabraniu na obiad, o rozmowie, o wprowadzaniu drobnych zmian, o telefonie wykonanym natychmiast, żeby powiedzieć coś miłego. Nawet zdjęcie kobiety, która trzyma bukiet róż, który to bukiet róż dostała od męża, któremu wcześniej wysłała ten odcinek do odsłuchania. Także naprawdę wow. Wow, ja to mam wspaniałą pracę jednak. No dobra, ale dzisiaj przychodzę z takim odcinkiem, który jest trudny. Jest trudny i jest we mnie troszkę taki lęk, że może ktoś się na mnie obrazi za ten odcinek, jeśli zostanie źle zrozumiany, ale trochę nie mam wyjścia. To znaczy na tyle dużo próśb w ciągu ostatnich miesięcy czy jakichś takich zapytań dostałam w temacie dzisiejszym, czyli pornografii w małżeństwie, że po prostu podejmuję te rękawice, zaryzykuję. I teraz trochę uprzedzająco, jakby jeżeli się już trochę znamy, to wiesz, że ja czasem używam prostych zdań, prostych, dosadnych zdań, a ten temat dodatkowo jest taki, no, z konotacjami. Zatem może warto, żeby nie słuchać tego odcinka przy dzieciach. Ja jeszcze, ja mam do niego notatki, natomiast ja nie czytam tekstu, który bym tutaj jakby mogła od razu od góry do dołu sobie sprawdzić i powiedzieć, czy tam padną jakieś trudne słowa, czy nieodpowiednie dla dziecięcych uszu. Dlatego no, może na wszelki wypadek. Niech to będzie bez dzieci tym razem, gdyby przy innych słuchowiskach dzieci były. I teraz tak, jak zwykle, to, co podrzucę, to będą takie trochę punkty zaczepki, takie coś do przemyślenia, może gdzieś coś zarezonuje, zagra. Też to nie jest tak, że odcinek o pornografii w małżeństwie będzie na dobrą sprawę tylko o pornografii i tylko w małżeństwie. Na pewno da się go wykorzystać jeszcze w paru innych kwestiach, w paru innych miejscach. To jest tylko kwestia, do czego Cię sprowokuje, do jakich przemyśleń Ciebie sprowokuje ten temat, do jakich rozmów może uruchomi. Okej. I teraz takie rzeczy, które wypływają w opowieściach i takie rzeczy też, do których ja bym się chciała odnieść. Docierają do mnie skargi, i pewnie się tego domyślasz, skargi kobiet, czy żal, czy niepokój, o może to jest lepsze słowo. Co one mają zrobić z tą sytuacją, że mąż nadużywa i nie widzi problemu? No, przyznam, że tutaj jakby nie będzie to równouprawnienie tak wprost w tym odcinku, bo nie mam żadnych wieści od mężczyzn skarżących się na to, że ich żony czy partnerki nadużywają pornografii, czy w ogóle używają w cudzysłowie pornografii. Więc to będzie trochę w tą jedną stronę. Ale postaram się nie wieszać psów na nikim. Widzisz, jakby trzeba, pochylając się nad tym, dlaczego te kobiety się skarżą? Dlaczego te kobiety się martwią? No, prosta sprawa. Czują się gorsze, niepotrzebne, niewystarczające. Skoro mąż, skoro partner sięga po taki środek. Czują się też traktowane przedmiotowo. No bo umówmy się, to nie jest program o współczesnej literaturze, tylko bardzo konkretny temat, bardzo konkretny sposób przedstawiany na tych filmach czy na tych materiałach pornograficznych. I rzadko kiedy gra rolę, co kobieta na tej produkcji myśli o różnych sprawach, jaki ma charakter, czy jakie ma kłopoty, czy jakie ma dylematy, czy przekonania. Liczy się bardzo określona kwestia dotycząca jej bytu. No, zatem te żony, te partnerki to widzą. Widzą tego swojego męża, który tego używa. Niepokój to jest chyba mało powiedziane. No i one często słyszą w odpowiedzi od tych swoich mężczyzn, że to nic nie znaczy. Że to nic nie znaczy. Słuchaj, jakby znaczy. No nie czarujmy się. Jeśli tego bronisz, jeśli bronisz tego używania, nawet za cenę sporu w związku, nawet za cenę informacji, że jej to, że ją to boli, że ją to martwi, że ona by nie chciała, że ona się źle czuje, kiedy ty to robisz, kiedy ty oglądasz takie materiały, to nie służy waszemu związkowi i ty pomimo to upierasz się, że to nic nie znaczy, to musisz poszukać jakiegoś innego argumentu. Bo to dużo znaczy dla ciebie. Jeśli w tym momencie tego nie wyłączasz, nie rezygnujesz z tego, to dużo dla ciebie znaczy. Bo to znaczy, że możesz coś, że jesteś gotów coś zaryzykować. Nawet ten święty spokój. Jesteś gotów zaryzykować dla tej pornografii. Jeśli ona ci mówi, że to jest problem, jeśli ona się czegoś boi, to znaczy, że ty co? Jesteś gotów, żeby ona się czegoś obawiała. Bo ta pornografia, która nic nie znaczy, to ty z niej nie rezygnujesz? No wiesz, jakby to nie, się trochę kupy nie trzyma, tak na logikę. Ja jeszcze nie mówię, że masz z tego zrezygnować. To nie jest. Ja ci nie będę mówiła, co masz robić, o, tak, może tak najprościej, ale nie mów, że to nic nie znaczy. No tak stanąć w prawdzie by trzeba. Temat, który często wypływa przy pornografii, który jest często poruszany przy pornografii w małżeństwie, to temat zdrady. I oczywiście osoby, może nie oczywiście, może to niesprawiedliwe, i osoby, które po tę pornografię sięgają, mówią, jaka zdrada. No tylko widzisz, po pierwsze, to nie oglądasz tych filmów czy tych materiałów po to, żeby podziwiać dokonania innego faceta i cieszyć się jego radością. No nie. Idea jest taka, że się wchodzi w rolę tego, na kogo się patrzy, po to, żeby doświadczyć tych wrażeń, wyobrazić sobie te wrażenia i żeby one się przełożyły na reakcję z ciała. Więc poniekąd w swojej głowie zdradzasz. Można tak to odczytać. Zwłaszcza jeśli robisz to wbrew sprzeciwowi partnerki czy żony. No nie, bo co innego, jeśli się dogadaliście w tym temacie? Ale jeśli ona protestuje, jeśli ją to rani, ty to robisz i robisz to, no właśnie, żeby wejść w rolę tego, na co patrzysz, no to stary, jakby spójrzmy prawdzie w oczy. Co tu się wyprawia? Niewykluczone, że wielu mężczyzn, którzy będą się zarzekać, że to nie jest żadna zdrada, miałoby problem, gdyby ich żony albo ich partnerki spędzały długie godziny na niezobowiązujących, tu cudzysłów, o rozmowach z jakimś facetem. Nie? I gdyby ci mężczyźni, ci mężowie, ci partnerzy mieli problem z tym i ten problem werbalizowali, a żona czy partnerka powiedziałaby, no ale to są tylko rozmowy. Ograniczasz moją wolność. Nie masz o co być zazdrosny. To nie jest żadne zdradzanie. Jakoś tak jestem w stanie uwierzyć w to, że oni nie byliby za bardzo przekonani. Więc to trochę podobnie. Dodatkowo, jeśli jesteście małżeństwem rzymskokatolickim, no to tu wjeżdża temat grzechu. I wiesz, jakby to ten temat grzechu wjeżdża nie dlatego, że my, rzymscy katolicy, najbardziej na świecie lubimy seks, z którego mamy piąte dziecko, ale dlatego, że lubimy mieć seks ze sobą, nawzajem, i w głowie, i w ciele, a nie na przykład seks z mężem, który właśnie w swojej głowie podkręca się tą brunetką czy blondynką, co ją niedawno widział na ekranie. No nie? Co jeszcze wypływa w temacie pornografii w małżeństwie, przy tych troskach związanych z pornografią w małżeństwie? No jest hasło o zaspokajaniu potrzeb. Że to jest zaspokajanie potrzeby. I ja naprawdę zastanawiam się, której. Bo sięgnę sobie teraz do spisu potrzeb zaspokajanych w relacji, które też tutaj było w którymś odcinku, a w odcinku czy związek naprawdę musi zaspokajać wszystkie potrzeby. No i się zastanawiam, czy ta pornografia to zaspokaja potrzebę bliskości, dotyku, intymności, afirmacji, kontaktu z innymi, otuchy, przynależności, troski, sprawiedliwości, szacunku, a może uznania, potrzeby szczerości, wsparcia, wspólnoty, świętowania, a może potrzebę towarzystwa, albo współpracy, albo zabawy. No więc nic z potrzeb w relacji. Prawdopodobnie ta potrzeba, o której mowa, to jest potrzeba biologiczna. Potrzeba współżycia. No tylko pornografia nie jest współżyciem. Pornografia może spowodować, jak to ująć delikatnie? No, że ciśnienie opadnie. Ale pornografia nie zaspokaja potrzeby. To jest narzędzie. To jest sposób na obniżenie tego ciśnienia. Bardzo biologicznie. I tylko z poziomu biologicznego, bo przecież nie z emocjonalnego. Więc ciężko ruszać tutaj ten argument. A pomijając wszystko, nawet jeśli coś zaspokaja jakąś potrzebę, faktycznie, to niekoniecznie usprawiedliwia metodę tego zaspokajania. Rozumiesz? Bo są takie metody, które służą, ale są takie, które nie. Które ranią i które nie ranią. Które zaspokajają bogato i zaspokajają bardzo ubogo. I to jest w ogóle z różnych poziomów. I tu znowu możemy wrócić do tego przykładu z przedłużającymi się rozmowami z innym niż mąż facetem, w którym ona coraz bardziej jest zaangażowana. No i jest to zaspokojenie potrzeby, nie? Rozmowy, bycia ważnym, kontaktu społecznego. A jednak jakieś takie ryzyko się tam pojawia. I wszyscy wiemy, że jest to ryzyko. I wszyscy wiemy, że jest to ryzyko. Co jeszcze? Dobra. To w końcu musi paść to hasło. To będzie hasło, które lepiej, żeby nie padło przy dzieciach. Żona mi nie daje. Przepraszam za uproszczenie, ale to jest naprawdę częste hasło. Dobra, to tak bez lęku. Dlaczego nazywasz to rozwiązaniem? Przecież tobie nie chodzi tylko o to, żeby żona obniżyła ci ciśnienie. Rozmawiam z wieloma facetami. Facetami, którym brakuje seksu w małżeństwie. Brakuje seksu w związku. I to nie są goście, którzy chcą tylko się wyżyć. Oni tęsknią za swoimi żonami, za swoimi partnerkami, za tym, co było między nimi, za tamtą współdzieloną radością czy przygodą, ekscytacją, za tamtą współdzieloną przyjemnością, za tym, co ich łączyło. A kiedy mówią, że brakuje im seksu, to jest często tylko jakby taki papierek lakmusowy, jakby oni, no inaczej tego nie umieją opisać. Tak to odczuwają w ciele, tak to odczuwają w sobie, to jest dla nich taki przykład. Strasznie się tym wkopują, bo jak ich żony słyszą, za mało mamy seksu, za mało się kochamy, no to one się czują używane tylko do tego, więc się denerwują, no tam z tego to w ogóle konflikt, to po prostu tam huczy na zakręcie. Co więcej, wielu z tych facetów właśnie nic nie mówi, bo nie umie tego inaczej opisać. A wie, że jak opisze to tak, to dupa z tego będzie. I naprawdę będzie konflikt. Więc nic nie mówią. Ale to nie chodzi tylko o te garść ruchów i dotyków. Druga rzecz, która mi się kojarzy z tym dawaniem. Zastanawiam się, ile lat ma chłopiec, który w ten sposób podchodzi do żony. Bo to jest z dziecka. Jeśli faktycznie to tak opisujesz. Ona mi nie daje. Masz to w głowie, takie coś. No przepraszam. Ile lat ma ten chłopiec, który nie dostał, a mu się należy? I teraz co? Pokazuje, kto tu rządzi? Albo się obraża? Albo karę robi? No przecież to jest w ogóle z układu syn i matka. I to dziecko, syn i matka. Także w takim układzie coś tu choruje. Coś tu choruje. I ja uważam, że tak, brak seksu, czy znaczące obniżenie, ale takie doskwierająca mała liczba tych naszych wspólnych chwil, to jest taki papierek lakmusowy związku. Oczywiście nie jedyny, to nie jest jedyna lampka alarmowa, ale to mówi o tym, że coś w tej naszej relacji się chrzandoli. Mówi o tym, że komuś tu brakuje połączenia. I wcale nie chodzi tylko o to, że połączenia brakuje tej osobie, której brakuje współżycia i chodzi tylko właśnie o to połączenie. Bo często współżycia odmawia na przykład kobieta, która się nie czuje połączona ze swoim mężem na innym poziomie niż fizyczny. W sensie nie ma rozmów, nie ma wspólnego czasu, nie ma pomocy w takich sprawach domowych. Znaczy w ogóle pomocy, nie ma współdzielenia tych spraw domowych. Ona się czuje osamotniona w tym. Ona się czuje niewysłuchana, niedokochana, czyli niepołączona z tym mężem. No a na sam koniec jego jakieś gesty, czy jego jakieś kroki, czy jego słowa, nawet jak one są opakowane w coś łagodnego i różowego, no to ona je odbiera jako, no ale halo, no, z czego ja mam nalać? Jak ja mam kubeczek, to mam pusty. To jest taki brak poczucia, że jesteśmy razem na innych poziomach. jak nie masz współżycia w związku, albo masz bardzo mało, tak mało, że to jest za mało, to się zastanów, gdzie na innych poziomach nie ma was razem. Gdzie na innych poziomach nie jesteście razem. Będziesz wiedzieć, o co kaman. Ja sobie jeszcze w ogóle powiem ci, ukułam takie, się w ogóle zastanawiam, czy to nie jest jakiś temat na oddzielny podcast, ale ukułam sobie takie dwa słówka. Będzie z angielska. Connection i consumption. Czyli po polsku połączenie i konsumpcja. Ale wiesz, po angielsku brzmi lepiej, bo się podobnie zaczyna. Connection i consumption. I teraz, żeby było consumption, to wcześniej potrzebny jest connection. I zdarza się, że jedna z osób w związku jest już gotowa do consumption, a druga jeszcze nie ma domkniętego connection. Nie? I to jest takie, czyli nie ma tego połączenia, nie ma tego poczucia połączenia z powrotem, nie wiem, na przykład załóżmy, że to jest już wieczór, tak, i ona po całym, czy cały dzień żeście się trochę tam rozmijali, byliście zajęci różnymi rzeczami i tak dalej. Teraz jak się macie spotkać w łóżku, to chwilę wcześniej, to cudzysłów był, to trzeba by się spotkać jakby wcześniej, na innym poziomie. W sensie nie na poziomie podłogi, tylko na poziomie na przykład rozmowy. Na poziomie takiego umysłowego, gdzieś emocjonalnego połączenia. Po to, żebyśmy potem mogli się połączyć także fizycznie. Trochę to jest o grze wstępnej, ale nie zupełnie, nie? Bo gra wstępna, tak rozumiana w prosty sposób, jest o tym, żeby rozbudzić ciało, zanim nastąpi finał. Natomiast to jest trochę o takim emocjonalnym, takim psychicznym połączeniu, psychicznej, emocjonalnej grze wstępnej. I to jest nie do ominięcia, znaczy inaczej, można to zignorować i można to ominąć, of course, ale jak ci skrzypi tam i ci się nie układa w tych tematach, w twojej relacji, to się zastanów, czy wy macie connection przed twoją chęcią consumption? Czy consumption? Nie wiem, jak tam się ładnie wymawia. No. Wreszcie. Jakby w różnych materiałach, źródłach, tam, gdzie będzie mowa o tym czerpaniu przyjemności ze współżycia, z tego, jak ten seks przebiega, mowa jest o tym, że najważniejsze jest, czy wspólnie mamy na to zgodę. Czy wspólnie ustaliliśmy, że to lub tamto jest dla nas ok? I dopóki wspólnie to ustaliliśmy, to znaczy, że jest ok i jakby nic nikomu do tego, jeżeli nikt na tym nie cierpi, to wszystko jest w porządku. I uwaga, tu takie rzeczy. Po pierwsze, zgoda wyrażona. Na to się już fajnie kładzie nacisk w Stanach. Tak jak czytam w jakichś różnych książkach o nastolatkach, to jest takie podkreślane, że musi być wyrażona zgoda. Tak jak w przypadku nastolatków. Wyrażona zgoda na seks, czyli milczenie nie jest wyrażoną zgodą. Brak oporu nie jest zgodą. Rozumiesz? Musi być wyrażone to. I tak samo w twoich rozmowach. Jeśli jedna strona no nie protestuje, to jeszcze nie znaczy, że wszystko jest ok. A prawdopodobnie to może znaczyć, że coś jest mocno nie ok, ale ona albo się wstydzi to powiedzieć, albo się boi odrzucenia i dlatego tego nie mówi. Ale to nie jest ok. I musisz się z tym liczyć. I popełniając pewne kroki, podejmując pewne kroki, to wiedz, że robisz to najprawdopodobniej wbrew woli swojej żony czy swojego męża. Żeby to było jasne. Tu sobie oczu nie mydlij. No więc wspólne ustalenie, że tak. Wspólne. Ale kurczę, można sobie powiedzieć, no tak, no ale pornografia, ja coś nie zamierzam tego z nią wspólnie robić. Ja sobie tam w cichości swojego gabinetu pooglądam, albo na spokojnie tam, jak ona śpi. No i co to jest za problem? No, widzisz, problem jest taki. Jeśli ty to musisz robić w tajemnicy, żeby się ona nie dowiedziała, to jak myślisz? Szafa gra? Czy miałbyś problem, gdyby ona robiła coś w tajemnicy przed tobą, po to, żebyś się nie dowiedział? Nie dlatego, że ciebie to nie interesuje, tylko dlatego, żebyś się nie dowiedział. Czy to by było dla ciebie ok? Czy miałbyś jednak jakiś dyskomfort? No i tak. Zatem jeżeli jest tajemnica, albo jest czyjeś cierpienie, albo jest czyjś sprzeciw, albo ktoś tu ma problem, to kto ma tak naprawdę problem? Ten, co mówi, że ma problem, czy ten, co mówi, że problemu nie ma? No dobra. Mam nadzieję, że to jest jakoś użyteczne. Mam nadzieję, że to coś rzuca trochę światła i, albo przynajmniej skłania do przemyśleń. Ten temat wypłynął na prośbę. Na prośbę. I dlatego ja chciałam się po prostu wywiązać z zaufania, którym zostałam obdarzona. Więc jest ten odcinek. Oby użyteczny. Dzięki, że jesteś. Dzięki, że słuchasz. Dzięki, że posyłasz dalej ten podcast. Trzymam za ciebie mocno kciuki. Za ciebie i za twoje małżeństwo, za twój związek. Uściski serdeczne. Pa, pa.